Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Porozmawiajmy o rzeczach najważniejszych.
Poruszamy się prędzej, śpieszymy, coraz szybciej i szybciej, krążymy dookoła, lecz nie ma środka. Jest wiele domów, które stoją, ale nie ma środka. Jest wiele dróg, które biegną, ale nie biegną do środka. Tadeusz Różewicz, poemat otwarty. Zapewne niektórzy z Państwa dostrzegą związek pomiędzy epigrafami czytanymi w ostatnich dwóch audycjach, a przytoczeniem z poematu otwartego Tadeusza Różewicza. Przypomnę, najpierw był Czesław Miłosz i zdanie z jego traktatu teologicznego: oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość, to znaczy sens, niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia. Później myślę z encykliki Jana Pawła II, Centesimus Annus, osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy, tajemnicy Boga. Wreszcie dzisiaj Różewicz i fragment poematu otwartego utworu datowanego na lata 1955-56. Mamy zatem Miłoszowy absolutny punkt odniesienia, oś kultury Jana Pawła II i środek Różewicza, a w zasadzie lamentację nad brakiem środka. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszyscy ci trzej myśliciele i poeci mówią o tym samym, każdy inaczej, bo każdy przez pryzmat osobistego doświadczenia i każdy w innej formie. Mamy zatem punkt, oś i środek. W porządku chronologicznym najpierw musimy umieścić lamentację Różewicza nad utraconym środkiem, czytaj sensem, bo to, przypomnę, rok 55. Później sensorodna pewność Jana Pawła. Encyklika Centesimus Annus została ogłoszona w 1991 roku. Najmłodsza, bo z 2002 roku, jest tęsknota Miłosza za sensem, jak powiada, niemożliwym bez absolutnego punktu odniesienia. A my? W jakim miejscu jesteśmy? Pytanie zasadne. W końcu literatura nie zawsze jest tylko i wyłącznie literacka. Czasami stawia pytania, ważne pytania. Do odpowiedzi na te pytania zaprasza nas, czytelników i miłośników słowa.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Po tygodniu wracamy do rozmowy z Piotrem Wiktorem Lorkowskim, urodzonym w 1968 roku krytykiem literackim, poetą, tłumaczem i recenzentem. Przez lat 8, od roku 1994 do 2002, Piotr Wiktor Lorkowski był redaktorem dwumiesięcznika literackiego Topos. Do tej pory jest z tym dwumiesięcznikiem blisko związany. Jak wspomniałem, jest również tłumaczem z języka niemieckiego. Przekładał dzieła Johanna Wolfganga Goethego, Rainera Marii Rilkego czy Rainera Kuncego. Również w internecie działa Piotr Wiktor Lorkowski bardzo aktywnie. Dawno temu prowadził taki blog Charakter Pisma, później Nowe Litery, a jego ostatnie ujawnienie internetowe to pierwsze w Polsce, chyba pierwszy, prawda, Piotrze? Podcast.
Pierwszy podcast o
poezji, zatytułowany Nad Morze. Ja może wrócę do nazwy tego pierwszego bloga, dlatego że ona dużo mówi o twoich oczekiwaniach krytyczno-literackich wobec tekstu. Charakter pisma. Co to znaczy, że pismo, że wiersz, że poeta ma charakter?
Tak naprawdę trzeba by chyba wrócić do starego francuskiego powiedzenia, że styl to człowiek. I bardzo ciekawie tego dotknąłeś, dlatego że to wiąże się z moją osobistą metodą czytania. Dlatego, że ja szukam człowieka za tekstem. Dlatego, że ja zadaję sobie pytanie, jaka jest osobowość, którą tekst kreuje. Oczywiście wszyscy znamy szkolne rozróżnienie między podmiotem literackim a osobą autora. Natomiast mnie interesuje to, w jaki sposób funkcjonuje postać, funkcjonuje człowiek, funkcjonuje, i to jest dla mnie też ważne, taki punkt ciężkości krytycznego czytania. Mianowicie, jak funkcjonuje w tekście doświadczenie. Poezja jest szczególnie wdzięczna pod tym względem, dlatego że tam doświadczenia są niejako ewidentne, są jawne lub zaszyfrowane tak, byśmy mogli dokonać tego takiego związku, czy powiązania, czy takiego spojrzenia w gruncie rzeczy w tekst, który łączyłoby nasze doświadczenie i doświadczenie zapisane w tekście. Można powiedzieć, że lektura to także pewna korespondencja doświadczeń. To na przykład w tym czytaniu szkolnym jest takie, że generalnie młody czytelnik nie ma jeszcze tego doświadczenia, które przejawia się w tekście. Prawda? To jest pewna nie tylko różnica epok, nie tylko różnica okoliczności historycznych czy kulturowych, ale przede wszystkim bardzo często tak naprawdę w czytaniu tekstu przeszkadza różnica doświadczeń. Nawet nie różnica języka, bo ona jest tak naprawdę do pewnego zniwelowania, no, przy pomocy pewnej wiedzy pozatekstowej, słowników, wiedzy własnej, ale gdybyśmy mieli właśnie myśleć o lekturze, o takiej lekturze owocnej, to przede wszystkim trzeba by się zapytać po prostu o tę różnicę i bliskość doświadczenia czytającego i doświadczenia autora, czy doświadczenia autora w tym znaczeniu, że ono jest zapisane w konstrukcji tekstu, w jego szacie językowej, w wyborze formy, wreszcie po prostu w poglądach, które są wyrażone najzwyczajniej jawnie i bardzo często zresztą jasno. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli na tekst popatrzeć, czy w ten tekst się wsłuchać. I to jest właśnie ten charakter, czyli postać.
Piotrze, a nie jest tak, że to doświadczenie, ono jest trochę wyprodukowane przez tekst, że dobry wiersz daje w pakiecie możliwość doświadczenia czegoś, czego samemu się nie doświadczyło. Ja pamiętam, że jako nastolatek czytałem wiersze poetów, którzy na pewno mieli więcej życiowych doświadczeń niż ja, a mimo to czułem się, jakbym przeżywał to, co oni, chociaż przeżywałem to tylko w swojej głowie. Nie mogłem tego porównać z tym, co było moim udziałem jako nastolatka, jako dwudziestokilkulatka, a mimo to dzięki poezji stało mi się to w jakiś sposób dostępne. Może jest trochę tak, że to doświadczenie poetyckie, to, co nas w wierszu zachwyca, bierze się jednak z namiastki, z liźnięcia. Może jednak nie musimy przeżyć katastrof życiowych, tych samych, które przeżył poeta, by móc mieć emocjonalny dostęp do tego typu emocji.
No, czasami trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Dziękować Bogu, żeśmy tych katastrof nie przeżywali, zważywszy na przykład, co się działo z tymi młodymi poetami, którzy w ciągu na przykład po 1939-1940 roku, prawda, pisali o swoim doświadczeniu. Ale ja mam takie, moje widzenie sprawy po prostu jest takie, że nasze doświadczenie lekturowe, którego nabywamy także, dotykając doświadczeń poety albo słuchając tych doświadczeń, czy odczuwając je, rozszerza bardzo często nasze doświadczenie egzystencjalne. Bo to jest pytanie właściwie na dobrą sprawę, w jaki sposób poezja oddziałuje na człowieka. I możemy oczywiście powiedzieć, że z jednej strony oddziałuje na człowieka estetycznie bardzo dobrze, a z drugiej strony oddziałuje na człowieka egzystencjalnie. Tylko że to drugie oddziaływanie jest bardziej dyskretne. Jest bardziej takie, byśmy powiedzieli, no jest, ono jest też trudniejsze, ono wymaga czasu, ono wymaga wyobraźni. Mam czasami poczucie nawet, że odbiór estetyczny tekstu wymaga mniej wyobraźni niż właśnie ta recepcja egzystencjalna. I generalnie, kiedy patrzę na rolę poezji, poetów, to z czasem mam poczucie, że poezja, zresztą krytyka również, ma przede wszystkim bogacić naszą egzystencję, ma bogacić naszą refleksję, ma bogacić także nasz namysł nad sobą, nad światem, nad rzeczywistością, nad naszym odbiorem rzeczywistości. Tak naprawdę takie jest chyba znaczenie poezji, bardziej istotne niż dekoracyjne. tak naprawdę. Poezja nie dekoruje tak naprawdę. A jeśli dekoruje, tylko w takim ograniczonym sensie, prawda? Wiersz na akademii szkolnej, prawda? Który ją dekoruje. Natomiast tak naprawdę ten akt doświadczenia egzystencjalnego odbywa się w ciszy. I ono musi być wielokrotnie bogacone, wielokrotnie ponawiane to doświadczanie tekstu, odczuwane.
No właśnie, tekst aktualizuje się za każdym razem, gdy go czytamy. Potrafi inaczej znaczyć, gdy czytamy go na studiach, inaczej, kiedy czytamy go w wieku średnim, inaczej, kiedy czytamy go jako starzy ludzie. Co takiego dzieje się w tekście, czy co takiego dzieje się z nami? Czy to tekst się zmienia w czasie, że to jest, jakby powiedział Różewicz, ciągły work in progress, czy to wyłącznie my się zmieniamy, a poezja, wiersz jest takim stałym punktem odniesienia, który pozwala uchwycić nam naszą przemijalność?
No przede wszystkim zmieniamy się my jako czytelnicy. Rozszerzają się nasze horyzonty, a w pewnym sensie nawet nasze doświadczenia, nasza ocena naszych własnych doświadczeń.
A wiersz się nie zmienia w kontekście świata, który się zmienia? Czy ten sam wiersz Mickiewicza inaczej znaczy dzisiaj, albo czy tak samo znaczy jak w czasach, kiedy żył poeta?
Ja mam takie poczucie, że przede wszystkim zmienia się nasze rozumienie kontekstu wiersza, nasze odczytywanie kontekstu wiersza. No bo w tekście literackim, jeśli oczywiście nie znajdują się jakieś inne jego redakcje, to jego kształt jest tak naprawdę określony, prawda? Po to są wydania krytyczne, po to są wydania rewidowane, prawda? Żeby ustalić ostateczny kształt tekstu, żeby czasami pomóc w zrozumieniu tego tekstu. Natomiast ja mam bardzo silne poczucie, że zdecydowanie tak naprawdę zmieniamy się my, zmienia się nasze rozumienie rzeczywistości i nasza percepcja rzeczywistości. Mało tego, zmienia się także nasza ocena rzeczywistości, która w naszej lekturze ten tekst otacza.
Jesteś krytykiem, który towarzyszy młodej poezji bardzo życzliwie od ponad ćwierćwiecza, ale przed chwilą powiedziałeś, że zmieniamy się i zmienia się nasze rozumienie tekstu. Czy nie masz takiego poczucia, że twoje sądy dotyczące nowości poetyckich wynikają wyłącznie z twojego mentalnego, wrażliwościowego tu i teraz? Ktoś może powiedzieć, ktoś kogo skrytykowałeś, no dobrze, Lorkowski jeszcze nie był gotowy na moją poezję. Czy zawsze masz takie poczucie takiej pewności, kiedy oceniasz książkę poetycką, czy zdarza ci się myśleć, ona mi się nie podoba, ale być może to nie jest ten moment. Może za 5 lat, albo może już jestem na nią za stary.
Że jestem za stary, nie myślę w ten sposób, dlatego że generalnie pewne zasady czytania tekstu u mnie się nie zmieniają. Staram się być też czytelnikiem bardzo, ale to bardzo uważnym. I tu jest oczywiście różnica w lekturze poetów, którym ja towarzyszę, no jak tobie, prawda, 25 lat. Są poeci, Karolowi Maliszewskiemu pewnie przez ten ćwierć wieku towarzyszę. Jest taka sytuacja po prostu, że staram się być także w stosunku do tych młodych poetów uważnym czytelnikiem, uchylając rąbka tajemnicy, mogę powiedzieć, że każdą książkę poetycką czytam 3-krotnie. Zapełniam bruliony notatkami. Cały ten notatnik może mieć czasami, w twoim przypadku, ale to książka 300-stronicowa, ponad 500 wpisów. Setki wpisów. To są bruliony, to są fiszki notowane długo i w trudzie czasami bardzo. I to jest zawsze próba dotarcia i próba zrozumienia, czasami usprawiedliwienia autora. Bo generalnie uważam, że jeśli krytyk czy recenzent podejmuje się pisać o czymś, to on wchodzi w takie dwie role. Jest z jednej strony sługą tekstu, a z drugiej strony jest adwokatem autora. I jak wiesz, ja bardzo rzadko piszę o książkach negatywnie. Dlatego, że jeśli mi się nie podobają, to ja o nich milczę. To ja po prostu o nich milczę, bo uważam, że dokuczanie autorowi jest czynnością jałową. Tak naprawdę. Dosyć często piszę i szczerze autorom w listach, bo ja koresponduję z autorami. Bardzo tradycyjnie zresztą. Po prostu piszę list taki normalnie wysyłany pocztą. Mówię o tym, co jest słabe, mówię o tym, co jest mocne. Nie boję się tego mówić po prostu. Ale też mówię to w ogóle bez poczucia, że są to sądy ostateczne. Tak naprawdę. ale to są sądy, które w tej chwili gromadzą mi się, budują mi się na podstawie tego, co czytam w danej chwili. Po prostu bywa czasami z laty, że pewna poezja gaśnie, a bywa czasami z laty, że pewna poezja dojrzewa. Może ja do tej poezji po prostu dojrzewam, prawda? Więc tak mniej więcej to wygląda, jeśli idzie od strony takiej pracy z tekstem, czy nad tekstem tak naprawdę. I ja wiem, że jestem też jako czytelnik dziełem w postępie, work in progress, prawda? Ja też się uczę tekstu. Pamiętasz, powiedziałem kiedyś coś takiego, że tak naprawdę czytanie poezji to było przy okazji twojej antologii Poza słowa. To jest uczenie się nowego języka. Po prostu i dlatego na przykład dość dobrą rzeczą jest to, kiedy w krytyku czy recenzencie jest taka żyłka filologiczna. Ona może iść w parze z formalnym wykształceniem albo nie, ale do pewnego stopnia każdy z recenzentów musi być filologiem, czyli człowiekiem otwartym na uczenie się coraz to nowego języka. I w tym sensie, chciałbym być dobrze zrozumiany, krytyk musi mieć duszę poligloty. Czyli uczenie, gotowość, otwartość, właśnie na uczenie się nowych języków, a tych języków nie policzymy, prawda? Mało tego, one ewoluują nawet w okresie 10-15 lat, prawda? Ja mówię o języku osobniczym autora. On się bogaci, on się poszerza, prawda?
No właśnie o to cię chciałem zapytać, bo tydzień temu powiedziałeś, że pewne formuły krytyczne sprzed ćwierćwiecza nie mają już zastosowania do twórczości obecnych młodych poetów, obecnych debiutantów. Taką opozycją legendarną, która weszła już do podręczników, była opozycja klasycyści, barbarzyńcy z drugiej połowy lat 90. Powiedziałeś, że właściwie ta dychotomia no, nie jest już kluczem. Nie jest już kluczem przydatnym w lekturze nowych poetyckich zjawisk. Mówiłeś o tym, że nurt ośmielonej wyobraźni rozkwita. Ciekaw jestem, jak jest z lingwizmem, który też przeżywał taki renesans polskiej poezji jako neolingwizm kilkanaście lat temu. Ale ponieważ pewne formuły się wyczerpały, inne być może należałoby albo nie powołać do życia, ale chciałbym ciebie osobiście zapytać, co z tobą zrobiła nowa poezja przez te 20 lat, od czasu, kiedy barbarzyńcy już się nie kłócą z klasycystami? Czego się nauczyłeś od młodych poetów? Dzięki czemu twoje myślenie o poezji stało się bardziej elastyczne?
Starałem się, żeby było zawsze elastyczne, natomiast jako czytelnik no musiałem też się tych języków uczyć. Prawda? Musiałem się tych języków uczyć też bez takiego podejścia, że ja wiem lepiej, jak należy pisać. Z czasem, kiedy się czyta teksty poetów młodszych i starszych, to pogląd, że ja wiem, jaka powinna być poezja, zaczyna się w człowieku zacierać.
Słyszą Państwo, duch romantyzmu obecny w tym pięknym mieszkaniu i w tym starym zegarze potwierdził słowa Piotra Wiktora Lorkowskiego, skromne słowa, że czytelnik poezji cały czas się uczy i że powinien pokornie podchodzić do tekstu, a nie z poczuciem, że wie lepiej. Słuchamy dalej.
Trzeba też mieć świadomość, to jest też takie odkrycie mojej działki redaktorskiej, że nigdy redaktor ani krytyk nie powinien pisać wiersza za autora. To jest dosyć istotna po prostu sprawa. Wiersz może, jak mówiłem wcześniej, irytować, denerwować, męczyć. Ale to też są pytania, dlaczego ten tekst mnie męczy. To może być i w tekście, to może być na przykład słabo zrobiony rzemieślniczo po prostu. Z drugiej strony może to być we mnie, dlatego że nie mam w tej chwili usposobienia do czytania tych tekstów takiego czy innego autora. Pisząc ogrody debiutów czasami sobie odkładam pewne rzeczy i się zastanawiam, czy ja w ogóle powinien dany tekst omawiać, bo to też jest taka jedna z podstawowych po prostu rzeczy.
Ale ja będę dociskał.
Dobrze.
Co cię zaskoczyło, co cię być może zdruzgotało, co tobą wstrząsnęło? Czy były takie rzeczy w nowej poezji w ostatnich latach, które, no, jakby powiedzieli młodzi nasi słuchacze, przeorały twoją psychikę albo wrażliwość?
Wiesz, dla mnie jest jedno wielkie odkrycie lat ostatnich. Mianowicie pisanie wierszy przez dorosłe poetki. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że kiedy się patrzy na ich Zaraz powiem, czyje nazwisko tutaj wymienił na początku jako pewien taki pomysł. Mówię o poetkach dorosłych, a nie o poetkach, które mają za sobą, nie wiem, 15 tomików, prawda? Tych, które są takimi, no nie powiem matkami, ale takimi symbolami poezji kobiecej. To jest też to pytanie, które też, czy kwestię, którą chciałbym otworzyć za moment. Ale na przykład Hanna Dichta. Kiedy jest taki moment, kiedy kilka bądź kilkanaście lat temu poetki te mocno tkwiły w takiej bańce babińca literackiego czy getta poezji kobiecej. A teraz, na przykład, kiedy one z tego wychodzą, to ja mam poczucie, że one mają do powiedzenia wiele po prostu ciekawych rzeczy od siebie. One się zupełnie inaczej w tej rzeczywistości prezentują. Mało tego, one opanowały jedną istotną rzecz. Mianowicie sztukę pisania szczerego, takiego bardzo mocnego akcentowania własnych przeżyć i mówienia dorosłym, kobiecym językiem, uwolnionym od wszelkich zewnętrznych mitologii, ideologii i innych przekonań, które do poezji zasadniczo nie należą.
To bardzo ciekawe i dopytamy, na czym polega ten przełom w twórczości dojrzałych już poetek dorosłych. Na dzisiaj niestety musimy kończyć, ale na trzecią, ostatnią część naszej rozmowy z Piotrem Wiktorem Lorkowskim zapraszamy Państwa za tydzień o tej samej porze. Dziękuję Ci, Piotrze.
Dziękuję moim słuchaczom.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Krzysztof Keller. Powoli zapada zmierzch. W albumie najpiękniejszych polskich wierszy debiutuje dzisiaj Krzysztof Keller, urodzony w 1963 roku w Częstochowie, a od 1982 roku związany z Krakowem, poeta, historyk literatury, znawca baroku, krytyk literacki, eseista, scenarzysta i librecista, profesor nauk humanistycznych. Był współzałożycielem w 1987 roku słynnego Brulionu. Wykładał na rozmaitych uczelniach w Polsce i w Ameryce. Był m.in. dyrektorem programu TVP Kultura. Jest wicedyrektorem Krakowskiego Instytutu Książki. Jego dorobek wydawniczy liczy kilkadziesiąt pozycji książek naukowych, monografii, antologii poezji sarmackiej, tomów eseistycznych, powieści, zbiorów wierszy. Wśród tych ostatnich jest tom Porwanie Europy, który w 2008 roku miałem przyjemność opublikować w serii Biblioteka Toposu. Krzysztof Keller znany jest nie tylko z książek, telewizji, z Pegaza, Gońca Kulturalnego i innych audycji, ale potrafił na przykład napisać libretto do Moby Dicka, czteroaktowej opery w 2014 roku wyreżyserowanej przez Eugeniusza Knapika dla Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Niezwykła jest skala jego talentu i rozległość zainteresowań. Powoli zapada zmierzch, wiersz z tomu Nieudana pielgrzymka z 1993, wiersz bardzo liryczny i odrobinę ironiczny, ascetyczny i zmysłowy, bo jednak płynąca gondolą grupa koreanek z wiersza czy z fotografii, która była impulsem do lirycznej eskapady, wywołuje jakieś przyjemne dreszcze. Ale i na dreszczach się kończy, bo od Erosa do Thanatosa tylko jeden mały krok. Jeszcze jakaś folderowa pieśń po wodzie płynie, a już po chwili atmosfera gęstnieje. Cytuję, one wpływają w coraz dziksze kanały, gdzie wiosło zostawione stoi jak boja w porcie, gdzie wodny szczur łapkami w lepkiej mazi przebiera. Słowem, spod przyjemności wychyla się gęba nicości. W końcu konkluduje liryczny narrator, coraz więcej śmierci w każdej z nich się zbiera. Niezależnie od tego, czym jest wiersz Powoli zapada zmierzch Kellera, zatrzymaną chwilą, swobodną grą wyobraźni, czy bardziej usystematyzowaną sekwencją skojarzeń, to pod opisem poetyckiej rzeczywistości jest to coś więcej. To, co jedynie interesujące jest w poezji. W poezji, ale przede wszystkim w życiu. Bowiem jest jakoś tak, pisał Keller w artykule Groźny klasycyzm, że może w pewnym wieku zaczyna się odczytywać poezję, a może i całą literaturę w kategoriach li tylko przydatności dla rozwiązywania własnych osobistych problemów życiowych. Zaczyna się czytać poezję po to, by móc coraz lepiej żyć, godniej żyć. I to jest największy sprawdzian poezji i literatury. Posłuchajmy. Czyta Jarosław Tyrański.
Krzysztof Keller. Powoli zapada zmierzch. Aleszowi Debeliakowi. Powoli zapada zmierzch. Dzisiaj. Akurat dzień trząsł się od mrozu. Zjeżdżałem wzdłuż mapy w dół, aż jestem wreszcie, jestem tu. Żadnego ruchu, cisza, pluszcze fala. W kanałach zatrzymana cała, jak z fotografii, grupka koreanek. Ja, ślepy ich przewodnik i niemy kochanek, pieszczę je, kiedy nasycona wątroba pęcznieje w winie. Za oknem krążą mewy i jakaś folderowa pieśń po wodzie płynie. Kiedy zdają sobie relacje z nocnej eskapady, łapię na sobie oddech gondoliera, jego śmiech i zawodzenie. 80 za cały dzień? To mało jak cholera. Tak to się dzieje. A one wpływają w coraz dziksze kanały, gdzie wiosło zostawione stoi jak boja w porcie, gdzie wodny szczur łapkami w lepkiej mazi przebiera, a pod balkonami, z których zsuwa się tłustymi kroplami niebo, jakiś szczegół, rytm, wspomnień, obraz, brzus na łące. Coraz więcej śmierci w każdej z nich się zbiera.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.